Ankara jest stolicą Turcji od 1923 roku, no po Stambule największe tureckie miasto, niezwykłe, w przeszłości znane z hodowli kóz Angora albo kotów Angora, albo takich białych królików Angora, z których sierści powstaje słynna wełna, ale te czasy już za Ankarą. Bardzo ciekawe jest to, że z greckiego pochodzi jej nazwa i oznacza kotwicę. Jeżeli ktoś chciałby zakotwiczyć w Ankarze i zobaczyć nową odsłonę, nową twarz tego miasta, to z Agnieszką Otapowicz, która towarzyszy ludziom w zmianie rozmaitej. Będziemy rozmawiać o tym, jak można dobrze spędzić czas w tym niezwykłym mieście. Zapraszam, Miłka Malcan. Wybieramy się dzisiaj do Ankary. No Turcja to jest bardzo piękny kierunek. Ostatnie lata nie były dobre dla podróży dalekich, ale jeżeli komuś na czymś zależy, to może. Są też takie sytuacje życiowe i okoliczności zawodowe, które sprzyjają takim podróżom. Tak było z Agnieszką Otapowicz, która wyruszyła do Ankary zawodowo, co nie znaczy, że nie oglądała jej prywatnie. Czy w ogóle wyjazd teraz i wyprawa do Turcji to jest sprawa skomplikowana, czy da się?
Wydaje mi się, że jest to w tej chwili bardzo proste. Turcja zniosła szereg ograniczeń związanych także z COVID-em, które obowiązywały dotychczas. Te stosunki polsko-tureckie też sprawiają, że nie ma tych dodatkowych ograniczeń związanych z wizami. Także wystarczy kliknąć w kup lot i polecieć.
Z tymi lotami też jest prosto? Czy jest jakiś wybór?
Tych możliwości do lotu jest kilka, w zależności też od tego, w którą część Turcji lecimy. Choć rzeczywiście bardzo często wiąże się to z przesiadką w jakimś mieście europejskim.
My Polacy bardzo lubimy, zresztą nie tylko my, Stambuł. No to jest takie marzenie egzotyczne. Ale twój kierunek to była Ankara.
Ankara i muszę przyznać, że w związku z tym nie miałam tak dużej ekscytacji, takiej turystycznej. Ten Stambuł w związku z tym, że tak jak mówisz, kojarzy się dużo szybciej, wydawał się bardziej kuszący. I może to dobrze, bo byłam tak fajnie zaczarowana Ankarą. To w sumie stolica. Miasto no, prawie 6-milionowe, o ile się nie mylę, tam około 5,5 miliona mieszkańców w centralnej Turcji. Wiadomo było, że ta Turcja kojarzy się też z morzem. Tu wiedziałam, że tego morza też nie zobaczę.
Czy, jeżeli się już zdecydujemy na Ankarę i chcemy się zorganizować, czy to jest tam trudne, dlatego że to ogromne miasto?
Akurat nas odebrał bus, choć mam wrażenie, że ze względu na to, jak w ogóle funkcjonuje Ankara, to poruszanie się po tym mieście jest całkiem sprawne. Funkcjonuje metro. Jakoś myślę sobie, że w ogóle dobrze jest zobaczyć Ankarę nie przez pryzmat myślenia o tureckim mieście. To jest piękne, duże, europejskie miasto, czyste, z ogromnymi komunikacyjnymi takimi szlakami, 3-4-pasmowymi ulicami, funkcjonującymi liniami metra, ale też kolejką taką naziemną, trochę jak w Warszawie. Duża ilość autobusów, taksówek, także podróżowanie pomiędzy miastami. Widziałam sporo różnych miejsc, gdzie ta oferta przejazdu, na przykład z Ankary do Stambułu, była dostępna w zasadzie od ręki.
Czy to jest mały finansowy problem, jeżeli się zdecydujemy na poruszanie się po Ankarze ich środkami lokomocji?
Nie, szczególnie teraz, dziś, kiedy cena lira tureckiego rzeczywiście troszkę spadła. Jest to dla nas przyjaźniejsze i korzystniejsze troszkę w przeliczeniu na złotówki. Myślę, że większym wyzwaniem niż cena jest porozumiewanie się z Turkami w Ankarze. I to było dla mnie jakieś takie zaskakujące. To znaczy ich znajomość angielskiego jest bardzo, bardzo, bardzo słaba.
Oj, niedobrze, bo Stambuł raczej jest anglojęzyczny i pod tym względem dosyć łatwy w takim poruszaniu się i dowiedzeniu się, w którą stronę, żeby się odnaleźć, jeśli ktoś się zgubi. A jeśli zgubimy się w Ankarze, to co wtedy?
To wtedy stykamy się z ich życzliwością, serdecznością, otwartością i okazuje się, że nawet w języku polsko-tureckim jest opcja, żeby się porozumieć. Trochę się śmieję, ale są naprawdę bardzo życzliwi, gościnni, więc odpalają swoje smartfony, wrzucają translatora i tłumaczą to w takim języku, w jakim jest to dla nas jakoś akceptowalne i przyjazne. Samą mnie zaskoczyła ta niska znajomość angielskiego w knajpkach, w kawiarniach, obsługa. Tu wydawałoby się, że to już jest jakiś standard. Do Ankary, myślę, mało kto z nas tak po prostu leci turystycznie, a szkoda, bo rzeczywiście jest tam też co zobaczyć, co pozwiedzać i doświadczyć takiej trochę innej Turcji, no bo Turcja ma też jednak szereg różnych twarzy, więc tam widać bardzo mocno tę europejską twarz Turcji. Tylko ten język jest jakimś takim wyzwaniem.
Jeżeli myślimy o Turcji, to wielu z nas widzi Rivierę turecką i widzi się tam już na plażach. Niektórzy, jeżeli chodzi o miasta, chętnie pozwiedzaliby Stambuł, no ale mało kto ląduje w Ankarze. W Ankarze całkiem niedawno wylądowała Agnieszka Otapowicz, która zawodowo na co dzień towarzyszy ludziom w zmianie w różny sposób. To jest i coachowe, i nie coachowe. Doradza, zachęca i dzisiaj nam będzie doradzać, co możemy zrobić w Ankarze bardzo, bardzo ciekawego, czego nie zrobimy nigdzie indziej.
To, co mnie zaskoczyło, to chyba to, jak bardzo jest europejskie. Mówi się o tym, że Turcja to styk kultur, że to też trochę styk kontynentów. Spodziewałam się takiej większej azjatyckości i ją trochę czuć na ulicach, szczególnie w centrum. To, co mi się kojarzy z Azją, to te jedzenie, świeżo wyciskane soki, kasztany, takie życie trochę uliczne. I ono tam jest w wielu miejscach widoczne, natomiast tak naprawdę to jest europejskie miasto w zasadzie w każdym tego słowa znaczeniu. Jeżeli chodzi o muzea, jeżeli chodzi o budowlę, w związku z tym, że jest to stolica, jest to siedziba wszystkich władz, ale też ambasad.
Teraz czasy są dosyć specyficzne. Wiemy, że Turcja przechodzi swoje zmiany. Bywa tam dosyć intensywnie. Czy podczas swojego niedawnego pobytu zauważyłaś, czy uchodźców z Syrii, bo to był też taki moment, kiedy tych uchodźców było w miastach tureckich bardzo dużo. Były też zamieszki, szczególnie w Ankarze. One nie zagrażały turystom, którzy się o to martwili gdzieś tam na wybrzeżach, ale w centrum tak.
Nie odczułam tego w żaden sposób. Zresztą byliśmy tam goszczeni przez dziewczyny z organizacji społecznej, ale odwiedzali nas też na zajęciach naukowcy, profesor z uczelni. Tu raczej informacje od nich były takie, że ten czas w tej chwili jest zdecydowanie bardziej spokojny. Czułam się też bardzo bezpiecznie. Myślę, że to jest też takie widoczne na ulicy też przez zachowania innych osób. Ciekawe było to, że trafiliśmy w porze Ramadanu i też trochę się zastanawiałam, jak to się będzie odczuwało. I myślę, że to jest też fajna mieszanka tej jednak kultury i religii, którą tam widać. Ten Ramadan też nie był dla nas odczuwalny. Wszystkie kawiarnie były otwarte, wszystkie restauracje w centrum były otwarte. Mogliśmy korzystać w taki naturalny dla nas sposób z tego, co oferuje ulica i stolica. Rzeczywiście wieczory to już był ten moment, kiedy się wszystko zapełniało ludźmi. Tu znowu zaskoczenie. Mnóstwo kawiarni, restauracji, powiedziałabym tak kolokwialnie knajp, pełnych młodych ludzi, ubranych absolutnie też w sposób taki europejski. Młodych, to znaczy od nastolatków po 20-30-latków, muzyka na żywo. Widać, że się fantastycznie bawią, ale nigdzie nie ma ani grama alkoholu. Nie mogłam się napatrzeć i nadziwić, że ludzie, szczególnie młodzi, mogą się tak cudownie bawić, w ciągu dnia grać w gry planszowe, bo na wielu stołach te gry były po prostu rozkładane, szczególnie nasz Rumikub, to jest też taka gra, którą u nas często gramy. A potem te wieczory, tańce, śpiewy, to, że oni się też widać, że przy tym fajnie bawią i robią to w ogóle bez alkoholu, to też było takie zaskoczenie. Ale także ten Ramadan towarzyszył nam bardziej jako taka nasza ciekawskość i sprawdzanie, z czym to się może jeszcze wiązać, ale nie był w żaden sposób odczuwalny.
Agnieszka Otapowicz zabiera nas dzisiaj do Turcji, a konkretnie do Ankary. To nie jest taki oczywisty turystyczny kierunek, no bo to jest stolica ludna, wiadomo, bardzo nowoczesna, więc ci, którzy poszukują egzotyki, być może mieliby troszkę trudniej, chociaż to nie jest takie oczywiste. Ale ja jestem ciekawa, czy tamtejsze muzea zaspokoją nasze zapotrzebowania na nowe, fantastyczne, turystyczne wrażenia.
Tak naprawdę odwiedziliśmy dwa. Tymi dwoma mogę się podzielić i dwa bardzo różne, oba imponujące. Pierwszy związany z Atatürk'iem, czyli tak naprawdę...
Ojciec narodu.
Ojciec narodu. To swoją drogą też jest ciekawe, bo czytając trochę o tym, kim był, miałam też okazję zobaczyć Turcję właśnie trochę innymi oczami. Tu gdzieś tak spróbuję przemycić te informacje, że tak naprawdę to on, jako ten ojciec narodu, ale jednak tworzący republikę, tworzący państwo tureckie, język turecki, był pierwszym przywódcą krajów islamskich, który dał prawa kobietom. Ten wątek gdzieś nas, jako tam podróżujące kobiety, też ciekawił.
Trochę teraz czuć odwrót w Turcji od kilku lat od tych idei, więc to też jest taka ciekawostka, ale dobrze, że muzeum ma się nie najgorzej.
Bo to nie jest typowe muzeum, to jest mauzoleum, przy którym to muzeum jest. W związku z tym ten mit, ten etos ojca narodu jest tam bardzo odczuwalny, widoczny. Kroczy się najpierw Aleją Lwów, gdzie rzeczywiście te płyty chodnikowe są przedzielone, a w zasadzie są ułożone co kilka centymetrów. Właśnie po to, żeby się nie potknąć, trzeba patrzeć w dół. Od samego początku okazując właściwą postawę miejscu i osobie, która tam leży, bo trzeba też dodać, że ciała ta Turka tam spoczywa. Więc byliśmy świadkiem dziesiątek dzieci, wycieczek szkolnych, które prawdopodobnie mają to w swojej podstawie programowej. Z dużym szacunkiem wybrzmiał przez chwilkę hymn. Wszyscy stanęli na baczność, bez względu na to, gdzie się akurat znajdowali. Osoby, które nas tam zabrały, które prowadzały, z taką prawdziwą czcią opowiadały o tym, kim był, co robił. Mogliśmy zobaczyć, jak to w prawdziwym muzeum, mauzoleum. Wszystko od krzesła i książki, którą trzymała ta Turk, po odtworzone sceny bitew, którym przewodził. Przyznam, że byłam sceptycznie nastawiona, ale byłam też w paru muzeach poświęconych tego typu postaciom i pewnie nie należy tego porównywać zero-jedynkowo, ale chociażby Muzeum Stalina, które też w Gruzji jest takim ważnym miejscem i punktem ciągle na mapie, to tutaj przyznaję, że to miało swój urok. To jest muzeum już dużo bardziej współczesne. Historia, która jest tam zawarta, mnie osobiście ciekawiła. To znaczy dobrze się to oglądało, dobrze się to czytało, pomijając te setki dzieci biegających dookoła. I pewnie gdzieś tam taka wewnętrzna myśl, jak bardzo jest to indoktrynujące, to było to ciekawe doświadczenie. Wydaje mi się, że jest to na pewno miejsce na mapie Ankary, które koniecznie trzeba zobaczyć.
A drugie?
A drugie, i to jest jakoś też poruszające, to jest Muzeum Cywilizacji.
Jakiej cywilizacji?
Cywilizacji anatolijskich, czyli tak naprawdę...
Kilku cywilizacji.
Kilku różnych.
Natomiast rodzimych cywilizacji.
Rzeczywiście, no jak się popatrzy też na historię, na Imperium Osmańskie, to historia tamtych miejsc, tamtych terenów sięga setki lat przed narodzeniem Chrystusa.
Epoka brązu ma się tam bardzo dobrze. Próbowałam odkryć kilka miejsc, które są super ciekawe i ciągle nieodkryte. I z astronomicznego punktu widzenia kosmiczne po prostu. Więc to jest kraina marzeń przedziwnych.
To jestem przekonana, że chodząc po tym muzeum, szczególnie jeżeli to będzie w tej kolejności, czyli
najpierw
Ataturk,
a potem cywilizacja,
miałabyś jakiś kosmos przed oczami w każdym tego słowa znaczeniu. To, co nas jakoś fascynowało, bo byłam też grupą z fajnymi dziewczynami, z fajnymi kobietami, to chociażby podkreślenie, a w zasadzie bardzo dużo eksponatów było związanych z boginiami. I te opisy trochę pokazujące, że z jakiegoś powodu te set lat temu to, co w ogóle było rzeźbione i to, co było tym takim bóstwem chroniącym w różny sposób rodzinę, dom, nas, to były najczęściej kobiety. I tam jeszcze te kobiety w tej takiej pozie obfitości, czyli duże, piękne posągi, figurki bogiń.
W zasadzie to była jedna bogini i jeżeli ktoś sobie sięgnie po białą boginię Gravesa, po tę książkę, to znajdzie ten trop, za którym można pójść i dotrzeć do tego muzeum w Ankarze. Czy tam się w ogóle dobrze zwiedza? Czy to jest na jeden dzień, czy to jest na 4 godziny?
Nie, akurat samo to muzeum nie jest duże. My byliśmy tam dosłownie 2-3 godziny. Część z nas zdążyła wyjść, a część potrzebowała jeszcze więcej czasu i wychodziła z ogromnym niedosytem, bo eksponaty, które są tam zgromadzone, są rzeczywiście imponujące.
W Ucho na Świat wędrujemy dzisiaj po Ankarze. Stolica Turcji, wielka, nowoczesna, taka no nie za bardzo turystyczna, bo ludzie przeważnie lądują gdzieś nad ciepłym morzem albo w romantycznym Stambule, a do Ankary się po prostu lata na chwilę, chyba żeby się przesiąść na jakieś inne kierunki. Agnieszka Otapowicz się nie przesiadała, postanowiła Ankarę zwiedzić i tutaj dużo bardzo ciekawych wrażeń można zebrać. I to są wrażenia egzotyczne, chociaż miasto jest ekstra nowoczesne. Co może zrobić turysta, żeby tak poczuć klimat na starcie?
Wyjść na ulicę i myślę, że w ogóle zjedzenie na przykład małży sprzedawanej tak po prostu na ulicy, czy kukurydzy w kubku świeżo wyciskanego soku z granatów. jest już tym pierwszym wrażeniem, które warto?
Skoro jesteśmy przy smakach, tam jest łatwo o takie fajne, uliczne jedzenie. Temperatury też są nie najgorsze, więc tutaj jest to ułatwienie, którego my nie mamy, że można gdzieś przysiąść. Ale czy rzeczywiście można tam przysiąść i zjeść sobie wygodnie i komfortowo na ulicy?
Samo to jedzenie tak zwane uliczne jest często tym takim prostym jedzeniem. I tu wielu smaków bym się nie doszukiwała, raczej takiej emocji związanej z tym, że mogę to zrobić, to ciągle nie jest powszechne u nas tak naprawdę. Ale jeżeli chciałabym doświadczyć smaku bardziej takiego tureckiego, to jednak zachęcałabym do tego, żeby wejść do jakiejkolwiek restauracji i zapomnieć przez chwilkę o pierwszym naszym skojarzeniu, czyli kebabie, choć oczywiście też warto spróbować i rzucić się na warzywa, na bakłażany, na papryki, na to, w jaki sposób są tam doprawiane, faszerowane. Osoby niejedzące mięsa będą tam też w siódmym niebie, bo jest bardzo duży wybór, jest pysznie.
Nie było w Ankarze jakichś takich zaleceń, poleceń, że o tu na pewno będzie najlepsza ryba na świecie, albo gdzieś tam super, hiper obwarzanek, jak w Krakowie.
Próbowaliśmy podpytać naszych gospodarzy, a tak naprawdę oni sami gubili się w ilości miejsc, które byli w stanie nam polecić, bo było tego tak dużo. I to w zależności też od tego, czego chcieliśmy spróbować. Udało nam się też zjeść z naszymi gospodarzami taki obiad i doświadczyliśmy tej takiej azjatyckiej biesiady, choć w zasadzie w niektórych krajach europejskich jest podobnie, czyli tego, że to jedzenie wchodziło na stół i wchodziło i wchodziło i wchodziło i w zasadzie...
Stoliczku nakryj się, to się tak
zanim doszliśmy do drugiego dania, byliśmy już wszyscy na jedzenie, a okazało się, że główne dopiero będzie wjeżdżało na stół. I to biesiadowanie było cudowne i to właśnie to biesiadowanie zakończyło się wówczas tym takim słynnym, jak się okazuje, tureckim wróżeniem z fusów. Bo picie tej kawy na koniec tego biesiadowania było w zasadzie obowiązkowe.
Czy te wróżby były wszystkie piękne i wspaniałe, czy w tym narodzie jest taki rys melancholii, który zasiewa ziarno niepokoju przy stole?
Nie wiem na ile. To dlatego, że to były nasze gospodynie, a na ile rzeczywiście tak jest, ale wszystkie wróżby były dobre. Aczkolwiek każda była inna i to też było ciekawe i to pozwalało nam wierzyć, że to rzeczywiście jest dedykowane tylko mi i cały ten rytuał, ten moment, kiedy kończy się pić tę turecką kawę tak naprawdę w ciupeńkiej filiżaneczce, a do połowy pełnej fusów, przewraca się ją do góry nogami, kręci się 2 czy 3 razy dookoła i dopiero wtedy sprawdza, co tam z tych fusów w tej filiżance zostało.
A przy kawiarnianych stoliczkach widać było, jak się przechodziło gdzieś ulicą, że są przewrócone właśnie w ten sposób filiżanki z kawą?
Raczej zwracałam uwagę na to, że rzeczywiście herbata jest pijana w jakichś kosmicznych ilościach i w przeciwieństwie do tego, czego sama często doświadczam, czyli tych naszych dużych kubków, ja je bardzo lubię. To tam wszędzie w tych takich typowo tureckich małych filiżankach z nieustającą dolewką mocna, gorzka, trzeba ją sobie dosłodzić, ale cukru jest tam oczywiście co niemiara. Jest typowa czarna herbata, tak bym powiedziała. Także nie oczekiwałabym tutaj jakichś owocowych, zielonych czy białych herbat. Typowa czarna herbata. Za to pierwsze skojarzenie teraz z owocami mam i nietypowe. Wiele tych knajpeczek funkcjonuje bez alkoholu. To jak się już znajdzie taką, gdzie można do posiłku napić się wina, no to tureckie wino, owocowe, były dla mnie też odkryciem, że tak pyszne są wina z jagód, z jeżyn, z melona. I te owoce tam rządzą wtedy nie w herbacie, a we winach.
Agnieszka Otapowicz na co dzień towarzyszy ludziom, którzy zmieniają w swoim życiu różne rzeczy, jako trenerka, jako coach. Przez lata też współpracowała z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i w ramach rozpoznania tych różnych przestrzeni swoich zawodowych zainteresowań wylądowała w Ankarze niedawno. Ankara nie jest takim oczywistym turystycznym kierunkiem, ale są tam takie dość oczywiste turystyczne atrakcje. Jakie na przykład?
Hamam, czyli łaźnia turecka.
Ale każdy może tam przyjść, wejść i wiadomo kiedy jak?
Każdy może tam przyjść, wejść i wiadomo kiedy jak. Natomiast pewnie jakimś wyzwaniem zostaje wybór tych łaźni. Jak się okazuje, w zależności od tego, którą się wybierze, może być tam też różny program. Od takiej jednej z najstarszych łaźni w tej starej części Ankary przy zamku, gdzie to łaźniowanie jest dosyć krótkie, związane głównie rzeczywiście ze skorzystaniem z sauny, po takie łaźnie, które pewnie są już troszeczkę robione pod turystów, które są powiązane z peelingami, z masażami, masowaniem, z myciem pianą, z oblewaniem, wszystko co się dzieje w fajnych wnętrzach, na kamiennych posadzkach. Powiedziałabym, że takie mini spa, ale jest w tym coś takiego orientalnego, egzotycznego, co sprawia, że ta przyjemność jest większa.
Turczynki i Turcy po prostu korzystają z hammamów na co dzień.
Korzystają z hammamów na co dzień i mają też swoje takie ulubione, takie, do których chodzą, choć bardzo często, tak jak żeśmy rozmawiały, są to też miejsca przy hotelach, czy przy takich centrach, z których mogą też korzystać osoby przyjezdne. Absolutnie jest to też dla nich taki bardzo naturalny punkt tygodnia.
Czy to jest drogie?
Jakbym miała tak wprost powiedzieć, to za taki pakiet pełny, bo taki żeśmy sobie wzięli, czyli taki, który trwał prawie 3 godziny, obejmował saunę suchą, mokrą, to takie całe namydlanie, masowanie, peelingowanie i maseczka i herbatka na koniec, kosztowało to dokładnie 350 lirów. A aktualny stosunek do złotówki to jest 1:3, czyli mniej więcej 120 zł.
To jest bardzo, bardzo dobra cena za taką bardzo, bardzo fajną przyjemność. Z egzotycznych przyjemności co jeszcze możemy sobie zafundować w Ankarze?
To z takich miejsc, które warto odwiedzić i też poczuć troszkę jednak, że jesteśmy w kraju muzułmańskim ciągle, nawet jeżeli formalnie świeckim, to jest to meczet Kocatepe. Tak się to pisze, nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Jeden z największych meczetów w ogóle w całej Turcji. Wznoszony całkiem współcześnie, w latach 60., 70. Podobno ze sporymi kontrowersjami, miał być bardziej współczesny, ze względu na to, że to jednak stolica i na dodatek miasto, w którym jest mauzoleum ojca narodu, to ten meczet też musiał utrzymać pewien bardzo tradycyjny styl i tak też ostatecznie został zbudowany, natomiast w środku jest ogromny, może pomieścić 25 tysięcy wiernych. Jest wyłożony dywanami, tam się wchodzi bez butów, więc w ogóle tak ogromna przestrzeń, która jest wyłożona dywanem, sprawia, że ta akustyka też jest dużo przyjemniejsza niż w jakiejkolwiek innej świątyni. Dookoła są piękne witraże z tymi takimi charakterystycznymi dla Turcji wzorami. Jest też takim miejscem, w którym bez względu na to, jak daleko nam do tej wiary czy religii, można po prostu przyjść i sobie posiedzieć i się wyciszyć, pomedytować. Wydaje mi się, że to jest też taki moment, w którym dostrzegamy, w zależności od tego, w co kto z nas wierzy, choć to są zawsze trudne wątki, że są takie miejsca, które wprawiają nas w taki stan wyciszenia i on jest dobry bez względu na to, co za tym dalej idzie.
Jeżeli się wyciszyliśmy i chcemy znowu do zgiełku, to jakie jest najbardziej reprezentatywne miejsce w Ankarze, gdzie po prostu trzeba być?
Mam wrażenie, że jest to ewidentnie w centrum, bardzo blisko parlamentu i to są właśnie te miejsca, gdzie toczy się to życie uliczne. Tam jest głośno, bardzo dużo się dzieje. Widać, że jest to jednak też miejsce takie troszkę pod turystów. Natomiast na wędrówkę, choć od centrum jest to kilka kilometrów, polecam też tą przestrzeń pod zamkiem, taką bardzo, bardzo starą część Ankary z miedzianą uliczką, gdzie można kupić miedziane zaparzacze do kawy, miedziane garnki i nagle tam rzeczywiście czuć oddech takiej starożytności, chciałoby się wręcz powiedzieć, czyli to są bardzo niskie zabudowy, bardzo wąskie uliczki, na takim nieustającym wzniesieniu, bo warto dodać, że Ankara leży dosyć wysoko, to jest prawie 1000 metrów nad poziomem morza i ona jest też piękna w takiej panoramie, to znaczy dookoła są wzgórza, z tym, że tamto życie zakończa się o godzinie 17 i trzeba wrócić do centrum, żeby poczuć jeszcze, co się dzieje.